Ten dżingiel porankowy powstał w czasie czwartych urodzin Radia Wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na poranek Wnet. Do nadawania jeden krok, tak możemy powiedzieć. Dzisiaj jest 11 października. Za równo miesiąc będziemy obchodzić stulecie niepodległości Polski, a potem odzyskania przez Polskę niepodległości, a potem 12 listopada mamy nadzieję, że zaczniemy nadawać na 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie. I to będzie kolejny rozdział, zaczniemy pisać kolejny rozdział historii Radia Wnet. A teraz poranek, godzina 7:10. I łączymy się, proszę Państwa, z Waszyngtonem. Tomasz Grzywaczewski, autor książki Granica Marzeń, jest przy telefonie. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Od miesiąca jest Pan w stolicy Imperium i co?
I tak naprawdę to miejsce daje możliwość spojrzenia na światową politykę i na to, co dzisiaj dzieje się w naszym globie i co również dotyczy Polski z zupełnie innej perspektywy. I tą nową perspektywę, trochę inną, miałem się okazję obserwować podczas kolacji, pewnego rodzaju przyjęcia z sekretarzem stanu Mike'em Pompeo, który powiedział kilka ważnych słów, które nie dotyczą bezpośrednio naszego regionu, ale które myślę, że powinny wybrzmieć również w Warszawie, po to, żebyśmy lepiej rozumieli, jak dzisiaj powinny, czy jak będą się układały nasze transatlantyckie relacje.
Jakie to słowa?
To było bardzo szczególne przyjęcie, ponieważ sekretarz stanu został odznaczony nagrodą przyznawaną przez Żydowskie Instytuty na Rzecz Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. To bardzo wpływowa organizacja, która buduje relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. I co ciekawe, o ile wcześniej laureatami tej nagrody byli przede wszystkim kongresmeni, senatorowie, to dzisiaj tym laureatem został sekretarz stanu. Jak zresztą podkreślono w trakcie wręczenia tego odznaczenia, to pierwszy raz w historii, kiedy ta nagroda trafiła do sekretarza stanu. Sekretarz stanu to z punktu widzenia amerykańskiej administracji właściwie trzecia najważniejsza osoba w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy jest prezydent, potem wiceprezydent i wreszcie sekretarz stanu. Także już sam ten fakt, że to właśnie w ręce Pompeo wręczono tą statuetkę, świadczy o tym, jak ważne i jak bliskie są dzisiaj relacje pomiędzy Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. To zresztą Pompeo podkreślił, mówiąc, że dzisiaj nasz sojusz z Izraelem jest silny i ważny jak nigdy wcześniej w historii. Dzisiaj nasze relacje są najlepsze i to pokazuje, że naprawdę, jeżeli my myślimy o i patrzymy na politykę amerykańską, to musimy uwzględniać ten czynnik, że rzeczywiście Ameryka wykonała bardzo, bardzo poważny krok w stronę zacieśnienia więzów z Izraelem. Oczywiście ten sojusz zawsze istniał, ale dzisiaj, jeszcze raz cytując sekretarza stanu, jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
A ten krok na czym polegał?
Ten krok przede wszystkim oczywiście z punktu widzenia Ameryki polega na relacjach z Iranem. Jak wiemy, Ameryka wycofała się z porozumienia z Iranem. Ameryka nakłada sankcje na Iran. Dzisiaj to ponownie wybrzmiało, że Iran musi wreszcie zacząć zachowywać się jak państwo należące do wspólnoty międzynarodowej, jak, znowu cytując słowa, jak normalny naród. Dopóki to się nie stanie, Iran będzie obłożony sankcjami i Ameryka ewidentnie idzie w tym względzie na starcie, na bardzo poważne starcie. Gdzieś między wierszami wybrzmiało też pewnego rodzaju żal, że Europa nie chce podążać tym szlakiem wytyczonym przez Waszyngton. Także mamy bardzo jasne sygnały, że polityka amerykańska na Bliskim Wschodzie będzie koncentrowała się na wspieraniu Izraela na izolowaniu Iranu, ale jak mówię, to ma znaczenie również z naszej perspektywy. No niestety chyba wszyscy wiemy, jak trudne, w tym sensie być może fatalne konsekwencje miała nowelizacja ustawy o Holokauście. Ona wzbudzała bardzo wiele kontrowersji w Polsce. Wywołała również kontrowersje ze Stanami Zjednoczonymi, ale dzisiaj słuchając słów sekretarza stanu, ja przynajmniej odczułem, że rzeczywiście to, co nam się wydawało pewnego rodzaju naprawianiem naszej polityki historycznej, skądinąd suszy naprawianiem, tutaj zostało odebrane jako poniekąd atak na Izrael, a Ameryka na to dzisiaj nie pozwoli. Także wszelkie nasze działania związane z polityką względem państwa Izrael i szerzej z polityką związaną z relacjami polsko-żydowskimi muszą uwzględniać to, że po prostu Ameryka, dzisiaj Waszyngton w każdym względzie będzie wspierał te lat.
A czy miałeś okazję porozmawiać na temat słynnej ustawy 447?
Niestety nie. Format spotkania był taki, że właściwie nie było możliwości zadawania pytań. Bardzo żałuję. Aczkolwiek za 2 tygodnie tutaj w Waszyngtonie będzie odbywała się konferencja dotycząca dokładnie tej kwestii, jak również polskiej ustawy dotyczącej Holokaustu. Także mam nadzieję, że wtedy będzie możliwość, żeby o tym szerzej porozmawiać.
A kto będzie brał udział w tej konferencji?
W tej konferencji będą przede wszystkim eksperci. Nie będzie tam polityków. Będą eksperci związani z i prawem międzynarodowym, i tutaj prawem krajowym, i również relacjami na linii Warszawa-Tel Awiw. Przy czym myślę, że tutaj warto dodać, że głos ekspercki w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście ma znaczenie. Znaczy, to nie jest tak, że tutaj to są tylko spotkania wybitnych uczonych, którzy między sobą dyskutują, tylko że te rzeczywiście ustalenia i pewne głosy, które na konferencjach się pojawiają, potem mogą mieć przełożenie na realne decyzje polityczne.
A czy ktoś Polskę będzie reprezentował w czasie tego spotkania?
Z tego co wiem, to nie.
Czyli będzie rozmowa o Polsce bez udziału...
Bez Polski? Tak, aczkolwiek jeszcze trochę czasu do tej konferencji zostało. Z tego co wiem, to lista panelistów nie jest jeszcze do końca zamknięta, także miejmy nadzieję, że być może coś się zmieni.
Ale ty wiesz, że będziesz na tej konferencji.
Tak, ja oczywiście będę. Mam nadzieję, że wtedy będę miał możliwość zadawania pytań. Ale to też pokazuje, że ta kwestia jest tutaj po prostu istotna.
Czyli to, że polscy politycy mówią, że nie ma to żadnego znaczenia, nie jest prawdziwe.
Nie, no absolutnie w mojej ocenie nie jest to prawdziwe. To ma znaczenie, to co wydarzyło się, jeżeli chodzi o naszą nowelizację ustawy IPN, też tutaj zostało usłyszane i zostało ocenione, jak mówię, ocenione przez pryzmat tego, że dzisiaj Waszyngton stawia na Tel Awiw. Ja osobiście uważam, że tej kwestii nie możemy lekceważyć.
Byłeś w Waszyngtonie wtedy, kiedy był w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda?
Tak, miałem okazję być w Waszyngtonie, jak i miałem też przyjemność być na spotkaniu z panem prezydentem.
Czy po tym spotkaniu śledziłeś media amerykańskie?
Tak i no niestety one nie poświęcały temu wydarzeniu zbyt dużej uwagi.
Ale jak już poświęcały, to co pisały?
To były raczej, tutaj nie było takich, powiedziałbym, gorących komentarzy, to raczej były relacje, pewnego rodzaju sprawozdania z słów, które zostały wtedy wypowiedziane, aczkolwiek w kręgach eksperckich porusza się kwestie oczywiście całej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, słynnego Fort Trump. I myślę, że głosy są bardzo podzielone. Tak jak i podzielona jest dzisiaj Ameryka, jak również podzieleni są sami Republikanie.
Ale czy o tym sojuszu strategicznym, w którym występuje Rzeczpospolita jako podmiot, mówi się w Waszyngtonie, w tych miejscach, gdzie spotykają się eksperci, w miejscach, w których, na tych drogach, po których ty przemieszczasz się?
Tak, mówi się w kontekście równoważenia i balansowania balansowania wpływów rosyjskich, ale też kolejna ważna kwestia, której mam wrażenie, że my czasami jakby w Polsce nie dostrzegamy, to jednak ogromne przesunięcie zainteresowania ze strony administracji amerykańskiej z Europy na Chiny. Dzisiaj ja przyjmuję nasze takie wrażenie, że w Waszyngtonie najważniejszym tematem są relacje z Chinami, szczególnie po wystąpieniu w zeszłym tygodniu wiceprezydenta, który właściwie w pewnym sensie, można powiedzieć, ogłosił początek, może zimnej wojny to zbyt wiele powiedziane, ale przynajmniej zimnego pokoju z Chinami. Tam padły bardzo mocne słowa. Także dzisiaj Ameryka jest skoncentrowana na Chinach i niestety z naszej perspektywy nasze relacje z Ameryką i w ogóle relacje Europy stają się troszeczkę funkcją tego, co dzieje się pomiędzy Ameryką i Chinami. I
jakie są cechy tego zimnego pokoju?
Przede wszystkim to przekonanie administracji obecnej, że relacje gospodarcze zostały całkowicie zachwiane, że Chiny poprzez nieuczciwe praktyki, kradzież nowoczesnej technologii, własności intelektualnej, wykupywanie firm, czasami wręcz zastraszanie firm amerykańskich, że jeżeli nie spełnią ich warunków, nie będą mogły inwestować w Chinach, czy nawet wręcz zastraszanie już, tak trochę mówiąc anegdotycznie, Hollywood, wywierają presję na amerykańską gospodarkę, która za chwilę może przełożyć się na presję militarną, czyli wypchnięcie Amerykanów z basenu zachodniego Pacyfiku, który tradycyjnie po II wojnie światowej był obszarem wpływów amerykańskich. I w związku z tym dzisiaj Chiny nie są już postrzegane jako partner, ale jako konkurent w globalnej walce o wpływy.
Wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z zachodniego Pacyfiku nie jest łatwą operacją.
Absolutnie. To oczywiście jest scenariusz, który nie wydarzy się w ciągu roku, dwóch, trzech. Tutaj w tych rozmowach, które toczą się w krajach eksperckich, mówimy o perspektywie 10, 20, czy nawet 30 lat. I obecnie już amerykańscy, jak tutaj się mówi, policy makers, tak, czyli ci, którzy tę politykę strategiczną planują, to oni starają się takie scenariusze rozwijać i im zapobiegać. I stąd też dzisiejszy kierunek polityki amerykańskiej po prostu obliczony na powstrzymywanie Chin, nawet kosztem wojny handlowej, a miejmy nadzieję, że nie kosztem Europy.
To nie jest tak, że Amerykanie obudzili się o jeden dzień za późno? W takich analizach z początku XXI wieku była data, że do 2005 roku Stany Zjednoczone są w stanie wygrać wojnę handlową, czy nawet wojnę gorącą z Chinami. Po tym momencie już będzie za późno. Mamy rok 2018.
Tak, oczywiście. I to jest też punkt widzenia, który przyjmuje administracja Trumpa, że po prostu ostatnie lata zostały zmarnowane, że zagrożenie chińskie zostało zlekceważone, czy mówiąc szerzej, że pewnego rodzaju wizja postmodernistyczna, wizja końca historii, w którym wszystkie kraje będą żyły w pokoju i przyjaźni, to była po prostu drogą donikąd i że dzisiaj Ameryka znajduje się w pozycji, jakby to egzotycznie nie zabrzmiało, ale oblężonego imperium, które na swoich szeroko rozumianych granicach i strefach wpływów musi się mierzyć z potężnym przeciwnikiem. I chyba też z tego wynika to, że ta odpowiedź jest tak mocna, bo rzeczywiście amerykańskie sankcje na Chiny są bardzo poważne. I dodatkowo, tak jak mówię, słowa pana wiceprezydenta, który punktował Chiny, jeżeli chodzi o kradzież własności intelektualnej, te wszystkie kwestie, które wspomniałem, to jest proste powiedzenie, jesteś naszym przeciwnikiem. Kończył się czas przyjaźni i maskowanych działań, idziemy na konfrontację.
A czy amerykańskie firmy wycofują się z Chin, czy też nie?
W tym momencie jeszcze trudne jest to ocenić. Taki jest cel administracji waszyngtońskiej, żeby firmy amerykańskie wracały do Stanów Zjednoczonych. To jest jedno z ich podstawowych założeń gospodarczych.
Co robisz w Waszyngtonie?
Ja mam przyjemność być na kilkumiesięcznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a przede wszystkim bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście rosyjskim. Także uczę się, słucham, spotykam się z ekspertami, rozmawiam i no mam, myślę, że dosyć niezwykłą możliwość popatrzenia na światową politykę po prostu z jej serca, bo jakby nie patrzeć na rosnącą potęgę Chin, to ciągle dzisiaj Waszyngton jest stolicą globalnego imperium.
A kto cię szkoli?
Dzisiaj też na... Tak? Przepraszam.
A kto cię szkoli?
To jest prywatna uczelnia Daniel Morgan Graduate School of National Security, która współpracując z fundacją, polską fundacją, fundacją Kulskich, funduje stypendia dla polskich młodych, przynajmniej względnie jeszcze młodych osób zajmujących się stosunkami międzynarodowymi. I osobiście uważam, że jest to absolutnie kapitalna, fantastyczna inicjatywa. I nie mówię tutaj tylko z prywatnego punktu widzenia, ponieważ tutaj jestem, ale dlatego rzeczywiście celem tego stypendium jest to, żeby młodzi Polacy przyjeżdżali do Stanów, uczyli się, nawiązywali tej relacje i żeby w pewnym sensie wykuwać pokolenie młodych liderów, którzy w przyszłości będą mieli nie tylko wiedzę na temat funkcjonowania Waszyngtonu, ale też możliwości relacji, które będą wpływały na to, jak będą kształtowały się relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi.
A powiedz, co?
Po to chociażby, żeby uniknąć takich w mojej ocenie błędów, jak nieszczęsna, choć wypływająca z dobrego serca ustawa o IPN.
A co się zmieniło w twoim postrzeganiu świata przez miesiąc, który już spędziłeś w Waszyngtonie?
Tak, to myślę, że to chyba jeszcze troszeczkę za mało, żeby dokonać jakiejś radykalnej zmiany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grudniu. Natomiast to po pierwsze to chyba rzeczywiście to, że jednak Europa nie jest już dzisiaj centrum światowego zainteresowania. To już nie są lata 90. Bill Clinton, jego relacja z Jelcynem, czasy, kiedy Europa była rzeczywiście na pierwszym planie. Dzisiaj ten środek ciężkości przesunął się w stronę Azji. Także to po pierwsze. Po drugie, że próbując tutaj załatwiać z Amerykanami różne rzeczy, po prostu właśnie musimy troszeczkę poznać tą ich perspektywę. Musimy chociażby, wracając od Chin, a wracając do dzisiejszego wydarzenia, zobaczyć, że dzisiaj po prostu dla Amerykanów najważniejszy jest Izrael. Reszta w zasadzie Bliskiego Wschodu jest tylko i wyłącznie pochodną relacji z Izraelem. Myślę, że szczegółów, znaczy polityce zagranicznej nie doceniliśmy, co miało takie inne konsekwencje. Czyli krótko mówiąc, że patrząc z perspektywy globalnego imperium, po prostu okazuje się, że nasze spory polityczne, nasze interesy, no niestety, jako jednak państwa, które nie jest globalnym mocarstwem, państwa, które musi szukać sojuszników, więc że nasze interesy mogą być gdzieś z boku. I że często niestety maksymalizm o nas bez nas no, nie do końca ma zastosowanie.
To jeszcze dwa pytania. A jak Rosja jest definiowana przez elity waszyngtońskie?
No, znaczy Rosja, i to jest dla nas no, chyba myślę jednak dobra wiadomość, jest identyfikowana raczej jako geopolityczny przeciwnik. Jako państwo, które dzisiaj ciąży w stronę Chin, to jeszcze nie jest sojusz rosyjsko-chiński, to jest gdzieś współpraca w różnych obszarach, ale tutaj mówi się o takim zjawisku jak pewnego rodzaju oś autorytaryzmu, a zatem państw związanych autorytarnie, które rzucają wyzwanie temu demokratycznemu, liberalnemu porządkowi geopolitycznemu. I dzisiaj Rosja jest postrzegana jako państwo, które wspólnie z Chinami stanowi w rdzenie tej osi w kluczowym obszarze Eurazji. Także Rosja jako przeciwnik, o ile oczywiście, to byłby dla nas najgorszy wariant, o ile nie okaże się, że Rosja odwróci się Chin w stronę Zachodu, na razie nam sobie trudno wyobrazić, ale jak widzimy w ostatnich latach, polityka międzynarodowa potrafi przeżywać błyskawiczne wstrząsy. Gdyby tak się stało, to może okazać się, że Rosja będzie sojusznikiem przeciwko Chinom. I ten wariant dla nas jako Polski byłby najgorszy. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie.
A historię Snowdena znasz?
Tak, oczywiście, tak, tak.
Pełna kontrola korespondencji ze strony amerykańskich służb bezpieczeństwa. Nie tylko korespondencji, ale wszystkich mediów społecznościowych, wszystkiego, co się dzieje w internecie, możliwość podglądania każdego, czyli oko wielkiego brata, bo powiedziałaś oś państw autorytarnych, a Ameryka też jest państwem, które ma dużo wad.
Tak, jak najbardziej. I ten temat też cyberbezpieczeństwa jest tutaj właściwie poruszany na co drugiej, o ile nie na każdej konferencji. Tak, no Ameryka i amerykańskie służby wywiadowcze, służby, że zabrzmi w naszym kontekście, służby bezpieczeństwa bardzo skupiają się na kwestii kontroli tego, co dzieje się w cyberprzestrzeni. Właściwie z tego punktu widzenia to cyberprzestrzeń i inwigilacja nas poprzez media społecznościowe jest po prostu kolejnym polem bitwy, które trzeba zawłaszczyć. W imię mniej lub bardziej szczytnych ideałów, tutaj często przywołuje się oczywiście argument ochrony obywateli, zagrożenia terrorystycznego, ale myślę, że musimy być świadomi tego, że dzisiaj internet to nie jest żadna wolna przestrzeń, jakiś nowy wymiar, tylko jest to po prostu pole bitwy poddane wpływom globalnych potęg i każdy z nas poniekąd jako uczestnik tego wirtualnego świata jest w pewnym sensie celem inwigilacji i dezinformacji.
Powiedz, co podano na kolację z panem Pompeo?
Bodajże była to chyba smażona, a może nie wiem, chyba duszona wołowina, szparagi i kasza. O ile się nie mylę, jęczmienna, plus do tego czerwone bądź białe wino w zależności od gustu uczestników.
Piłeś i jedno i drugie, żeby było biało-czerwono?
Oczywiście, jak najbardziej. Zawsze zresztą miałem też w marynarce taką szpinkę z napisem niepodległa, także mały akcent polski. Bo w końcu to jest najważniejsze. Myślę, że i ja, i pozostali stypendyści, po to tutaj jesteśmy, żeby pokazywać, promować Polskę i polskie interesy.
A mecz, to jeszcze na zakończenie, czy mecz siatkówki Polska-Stany Zjednoczone w czasie Mistrzostw Świata udało ci się obejrzeć?
Niestety nie.
Ale wiesz, tak się złożyło, ale wiesz, że Polska wygrała.
Tak. Absolutnie, absolutnie. Samego meczu nie widziałem, ale śledziłem relacje po i cóż, no to wspiera mnie duma. I myślę, że akurat sportowymi wynikami jak najbardziej możemy się w Stanach Zjednoczonych chwalić, bo Amerykanie mają kompletnego, mówiąc kolokwialnie, hopla na punkcie sportu. Tutaj każdy coś grał w jakiejś drużynie akademickiej, w każdym barze na telewizorach są wyświetlane zawody sportowe, akurat nie siatkówka, natomiast sport jest integralną, nierozłączną częścią życia Amerykanów i naszych siatkarzy warto tutaj pokazywać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę dobrych snów. Niech polityka ci się nie śni, a coś o wiele przyjemniejszego. Tomasz Grzywaczewski, autor książki...
Dziękuję.
My dziękujemy. Granice marzeń był gościem Poranka Wnet. Szybko czas upłynął podczas naszej rozmowy. Jest godzina 7:33. Słuchają państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 11 października, rok 2018. Śpiewała Tracy Chapman. Jest godzina 7:35. I w dawnych czasach inne radio robiliśmy razem z Markiem Stremeckim, rzecznikiem prasowym Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, Marku.
Robiliśmy radio, teraz robimy inne rzeczy, też fajne.
Tak, dzisiaj ważny dzień w tej tworzącej się historii, Muzeum Historii Polski.
Bardzo, drugi z tych najważniejszych, bo ten pierwszy to będzie dopiero, czyli otwarcie samego muzeum prawdopodobnie. Dzisiaj jest taka uroczystość, która... towarzyszy wszystkim otwieranym budowlom, czy budowanym budowlom ważnym. To, kiedyś to były kościoły, to bardzo stara tradycja. Mówię o kamieniu węgielnym, bo dzisiaj na Cytadeli, tam gdzie budowane jest muzeum, od 3 miesięcy powstaje i bardzo dużo już go tam powstało. Także to ostatnia chwila, aby jeszcze móc włożyć ten kamień węgielny do budujących się, tych powstających, rosnących murów. Kamień węgielny to tradycja bardzo stara, taka dziękczynna przeważnie. Ofiarodawca dziękował za trudy swoje Matce Boskiej. My dziękujemy dzisiaj, będziemy dziękować innym, będziemy dziękować tym, którzy bardzo nam pomogli i przyspieszyli tą budowę, bo przypomnijmy, muzeum istnieje 12 ponad lat, a nie ma do dzisiaj swojej siedziby. To dopiero jakby obecna ekipa rządząca zrozumiała, że to ważna jest sprawa i to muzeum to takiego przyspieszenia dostało. Dzisiaj będziemy gościć niemal pół rządu na Cytadeli, tam w miejscu, gdzie powstaje muzeum i bardzo się z tego cieszymy.
Powiedziałeś, że już od kilku tygodni czy kilku miesięcy trwa budowa, czyli co tam się już zdarzyło?
To trzeba było widzieć wcześniej, jak to wyglądało, żeby móc porównać. Dzisiaj goście naszej uroczystości będą zaproszeni tam, gdzie się to buduje, ale nie mają niestety porównania, więc pokażemy to na zdjęciach ewentualnie. Tam, gdzie budujemy, na Cytadeli, w środku Cytadeli, bo przypomnijmy, Cytadela to takie lekkie wzgórze w Warszawie, gdzie już są dwa muzea, Muzeum Katyńskie i Muzeum Niepodległości ze słynnym oddziałem, 10. pawilonem, tam, gdzie stracony był Traugut przed laty dyktator powstania styczniowego. W centralnym miejscu powstaje Muzeum Historii Polski, obok niego będzie powstawało, czy już nawet też powstaje Muzeum Wojska Polskiego. Ten to budynek Muzeum Historii Polski jest największym budynkiem. Tam były ogromne hałdy ziemi, ogromne, wysokie, niemalże jak kopiec Kościuszki w Krakowie. I to wszystko trzeba było zniwelować na ogromnym terenie. To muzeum jest największym muzeum w środkowej Europie. Ma 7000 metrów kwadratowych samej powierzchni wystawowej. Więc proszę wyobrazić sobie, jak to wielka budowla jest. I tę część trzeba było zniwelować ogromną ilość ziemi i to już zrobiono. Ba, nie tylko, że już tam nie ma ziemi, ale rozpoczęła się wlewka, fundamenty się zakłada, co jest z wielkim przyspieszeniem. Firma, która to robi dzięki też dobrej pogodzie, no, robi to dobrze. Dzisiaj to wszyscy, którzy będą na Cytadeli, będą to mogli zobaczyć. Reszta publiczności niestety nie, bo tam wchodzić nie można na Cytadelę od tak sobie na spacer, bo to wciąż jest w połowie teren wojskowy. Mamy taki specjalny tam korytarz, swoje miejsce, w którym możemy już wchodzić, więc resztę zobaczą państwo już jak muzeum powstanie. Ono za rok gdzieś mniej więcej budynek się ma być wykonany. Ten ogromny budynek, bardzo piękny zresztą. I wtedy zacznie się wkładanie do niego tego wnętrza, tego co najważniejsze. Czyli artefaktów, mediów i tak dalej, i tak dalej. Czyli zrobienie wystawy. Ta wystawa już na papierze jest rozrysowana, jest zachwycająca.
Czyli już jest pełna koncepcja tego, jak to muzeum w środku będzie wyglądać?
Dokładnie, my wiemy, jak to będzie już wyglądało. Przypomnijmy, firmy WWA oraz Platysz Image na czele z wybitnym, może jednym z najwybitniejszych na świecie scenografów, Borysem Kudliczką, związanym z warszawską operą, Teatrem Wielkim. Borys Kudliczka jest szefem, jakby pomysłodawcą głównym aranżacji tej wystawy. To aranżacja to jest mało powiedziane, to jest po prostu wielki, ogromny teatr historyczny, który on pokazuje. I uwaga, dla tych, którzy myślą, że tylko multimediami załatwimy, że opowiemy to na ekranach historii Polski. Nie. Mamy tak dużo artefaktów, zaskakujące, bo prawie w Polsce już niczego nie ma. Mamy tak dużo artefaktów, że pokażemy ich więcej, aniżeli obydwa muzea najnowsze mają naraz. Myślę o II wojnie światowej, Muzeum na Pomorzu i Muzeum Powstania Warszawskiego. Tych artefaktów mamy więcej, ba, przybywa. To znaczy, że bardzo na naszą zbiórkę zareagowało społeczeństwo. Przypomnę jeszcze tu jest raz i będę dalej o to prosił, bo ta zbiórka trwa. Małe, wielkie historie. Tak nazwaliśmy tą zbiórkę. Każdy Polak, nie tylko Polak, każdy może przynieść do nas przedmiot jakiś historyczny, związany bardzo często z jego rodziną. Wokół tego przedmiotu pokazujemy jego historię. Historię rodzinną, często bardzo dramatyczną.
Czy takim przedmiotem jest klucz do kościoła, w którym był chrzczony Józef Piłsudski?
Takim takim przedmiotem może być taki klucz, a masz taki przedmiot?
Nie, ale wiem, kto ma. Ten, który otwiera cały czas ten kościół.
Ach, mamy inne klucze do innych kościołów, ale nie będę mówił jaki, bo to jakich kościołów, bo to będzie niespodzianka dla naszych widzów, ale naprawdę imponujące są zbiory. Ja powiem, że z Ameryki dostaliśmy zupełnie nieprawdopodobną kolekcję. Pani, która zareagowała na to, że jest, ma być Muzeum Historii Polski. W Polsce, w Warszawie. Polka, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, dała całą kolekcję przedwojenną z polskiego pawilonu światowego, słynnego. W 1939 roku to był wielki światowy pawilon. Takie expo dzisiaj byśmy powiedzieli. I Polska zaprezentowała się tam, ta druga RP. Zaprezentowała się w całej krasie. Pokazała swoją sztukę, kulturę użytkową i tak dalej, i tak dalej. Przyszła wojna i te rzeczy nie wróciły nigdy. Tysiące rzeczy. I one teraz do nas wracają. To ta pani podarowała nam około setki wybitnych przedmiotów.
A najstarszy przedmiot, który jest w kolekcji już?
Dwa są stare. Obydwa wydobyte z rzek Jeziora Lednickiego. Jezioro Lednickie to kolebka państwa polskiego. Po tym jeziorze pływał Mieszko w Łodzi. I my taką łódź wydobyliśmy. Łódź z X wieku. Łódź lipową. Jednopienną. Ośmiometrową. Ogromna, długa łódź, która w tej chwili jest w toruńskiej zakładzie konserwacji. O wydobyciu tej łodzi można oglądać na stronie www.muzhb.pl, to nasza strona Muzeum Historii Polski internetowa. Pozrobiliśmy film o tym, jak nurkowie wydobywają tę łódź dla nas. Śmialiśmy się, że być może właśnie, tak jak już powiedziałem, tą łodzią mógł pływać Mieszko, obok jego pływała Dąbrówka i namawiała go na chrzest, zresztą skutecznie.
Kiedy wejdziemy do muzeum?
2021 rok, miesiąc to tak dokładnie dzisiaj nie można powiedzieć, bo nie wiadomo, co nas czekać może, jak mogą niespodzianki. Przypomnijmy, robimy to na Cytadeli. To jest miejsce bardzo historyczne. Już wydobyliśmy kilka przedmiotów z II wojny światowej, bo te przedmioty to oczywiście nie wybuchy są, ale teren jest tak zorganizowany znakomicie, że pod parą są specjalna ekipa wojskowa, która natychmiast reaguje, jeżeli inwestorzy dają znać, że coś takiego wykopali, albo że coś tam takiego błyszczy w słońcu. To naprawdę świetnie funkcjonuje. Mamy nadzieję, że tych przedmiotów nie będzie już aż tak dużo i innych niespodzianek. I w 2021 roku, za 2,5 roku zaprosimy państwa do największego polskiego muzeum, Muzeum Historii Polski.
A kto będzie przewodnikiem po tym muzeum? Kto będzie narratorem?
140 przewodników planujemy. Zupełnie na marginesie, bo teraz zastanawiam się, nasz zespół jest teraz niewielki, 70 osób, a to wszystko historycy, którzy wymyślają tę wystawę lub organizują bieżące rzeczy, bo nie zapominajmy, muzeum wciąż działa bez wystawy, wydawnictwa, edukacja i tak dalej, i tak dalej. To dzisiaj akurat nie będę o tym przypominał. W dniu, kiedy dajemy ten kamień węgielny i podpisujemy akt erekcyjny z udziałem premiera, dziś akt erekcyjny podpisujemy, dyrektor Robert Kostro, i razem to włożymy, ten papier oraz różne przedmioty z dzisiejszego życia, między innymi monety obiegowe oraz wszystkie pieniądze, również 500 nowych, których mało kto widział na oczy, bo to przeważnie nikt tyle nie dostaje w bankomacie. Te 500 złotych i inne zakopujemy do specjalnej tulei. To wszystko zostanie zamurowane dzisiaj. Premier Gliński z dyrektorem Kostrą wmurują specjalny mur, który potem będzie włożony do ściany, pięknej ściany tego budynku stałej siedziby Muzeum Historii Polski.
A my mamy taki plan, żeby w Radiu Wnet prowadzić dziennik budowy, może tygodnik budowy Muzeum Historii Polski.
Świetny plan, postaramy się to razem zorganizować, bo to fajnie wygląda. Też chcę powiedzieć, że tę budowę można oglądać również w internecie. Co jakiś czas, co tydzień, co dwa wypuszczamy drona. Taki mały, latający samolocik, ale to już wszyscy wiedzą, co to jest dron, z kamerą, i ten dron pokazuje, jak budowa wygląda, co tam się dzieje.
To będziemy też śledzić budowę w internecie. Budowę największego muzeum w Europie Środkowej.
Chyba tak, podobno. Ale nie chodzi o to chodzi o to, żeby było tam dobre i żeby miało co opowiedzieć, bo to ważne jest, żeby opowiedzieć dobrze, kompetentnie, bezstronnie historię Polski.
Z miłością.
Przede wszystkim.
Marek Stremecki, rzecznik, w tym ważnym dniu znalazł czas dla Radia Wnet. Rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski. Redaktor Marek Stremecki.
Bardzo dziękuję, biegnę na budowę.
Biegnij na budowę. Jest godzina 7:46.